Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. We współczesnej teorii przyjmuje się, że istnieje kilka bardzo ważnych czynników decydujących o rozwoju miast. Przypomnę, choć powinno być to dla nas rzeczą oczywistą, tak naprawdę co to znaczy miasto. Miasto to bynajmniej nie jest zbiór budynków, ulic, infrastruktury, drogi czy innych składników materialnych. Zgodnie z polską definicją, miasto to jest wspólnota mieszkańców. To są mieszkańcy zajmujący pewne terytorium. Zatem, kiedy mówimy o czynnikach rozwoju miasta, to tak naprawdę musimy pamiętać o czynnikach rozwoju ludzi, którzy to miasto zamieszkują, a nie tylko i wyłącznie składników materialnych. Składniki materialne, to jest tak naprawdę to, o czym dyskutujemy przy okazji budżetu, to jest tylko i wyłącznie środek do uzyskiwania celów, pewien instrument, który wykorzystujemy. Ale nawet ten instrument w teorii przyjmuje się, że może być wykorzystywany w różny sposób. Mówi się o tym, że tworząc miasto, przyczyniając się do jego rozwoju, po pierwsze trzeba zapewnić materialny byt wszystkich mieszkańców. Trzeba zbudować infrastrukturę, która pozwala temu miastu w ogóle funkcjonować. Nie ma co ukrywać, że większość miast polskich, w tym także Poznań, ostatnie swoje lata, praktycznie 20 lat samorządności, przede wszystkim stawiał na rozwój tej infrastruktury, infrastruktury materialnej. Wychodząc z założenia, że poprzednie lata były latami, w których ta infrastruktura uległa znacznemu zniszczeniu, a i ta, która się pojawiała, nie nadążała za współczesnymi wymogami. Poznaniowi to w tych 20 latach udawało się w porównaniu z innymi miastami polskimi wyjątkowo dobrze. Oczywiście w porównaniu z naszymi marzeniami jeszcze nie. Ale także mówi się, i szczerze mówiąc to jest głównym elementem tego, co chcę dzisiaj przekazać, mówi się o dwóch innych czynnikach, współcześnie uznawanych za ważniejsze czynnikach rozwojowych niż tylko infrastruktura. Mówi się o czynniku ludzkim, o kapitale ludzkim. Kapitał ludzki współcześnie tak naprawdę jest w dużym stopniu utożsamiany z poziomem wykształcenia. Polska jest krajem, który w ostatnich latach wyraźnie postawił na rozwój kapitału ludzkiego. Ilość osób, które uzyskuje wyższe wykształcenie, nie dyskutując nawet o tym, jaki jest poziom tego wykształcenia, bo zapewne jest on zróżnicowany. Polska jest krajem, który wyraźnie postawił na uzyskiwanie przez młodych ludzi wyższego wykształcenia. Poznań jest pierwszym miastem, które w swojej strategii uznał, że akademicki Poznań, stawianie na wykształcenie, jest elementem strategii funkcjonowania miasta. Nazwał to, bo prawda jest oczywiście, że w strategiach miejskich to się pojawia także w innych miastach, ale nie tak silnie nazwane jak w mieście Poznaniu. Tak naprawdę ostatnich 6 lat to jest budowanie strategii akademickiego Poznania, bardzo silne wpływanie na pokazywanie, jak rozwój akademickości wpływa na życie miasta. Ale współczesne badania pokazują jeszcze jeden istotny czynnik rozwoju oprócz kapitału ludzkiego, a nawet rozważają, czy kapitał ludzki bywa czynnikiem rozwojowym na wyższym poziomie dochodowości społeczeństw. Czy nie pojawiają się inne, ważniejsze czynniki rozwojowe? Teorie mówią, że kapitał ludzki do pewnego poziomu dochodu narodowego jest głównym czynnikiem rozwojowym, a powyżej pewnego poziomu dochodu narodowego, więc bogactwa społecznego, już nie jest głównym czynnikiem rozwojowym. Zatem co jest głównym czynnikiem rozwojowym na wyższym poziomie? Ostatnio bardzo poważnie dyskutuje się, że jest to kapitał społeczny. Inaczej rozumiany niż tylko i wyłącznie wykształcenie. Bardziej rozumiany jako związki między mieszkańcami, jako elementy integracji mieszkańców. Można byłoby powiedzieć, że w dużym stopniu utożsamiany z czymś w rodzaju patriotyzmu lokalnego. A więc tworzeniem tego, co powiedziałem na początku, wspólnoty samorządowej. Pytanie jest, jak buduje się taką wspólnotę samorządową. Tu a propos warto powiedzieć, że według badań z miast polskich Poznań ma najwyższy kapitał społeczny. I jak wiemy, jest po Warszawie drugim, jeśli chodzi o bogactwo miastem w Polsce, jeśli chodzi o poziom dochodu narodowego. Więc jest pytanie, czy Poznań jest jeszcze w fazie rozwojowej, kiedy decyduje o tym kapitał ludzki, czy już w fazie rozwojowej, albo być może tuż przed, kiedy decydować będzie o tym kapitał społeczny. Nie potrafimy tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Tego nie wiemy, nie ma takich badań dotyczących Poznania. Ja śmiem twierdzić, że jeśli jeszcze nie jesteśmy w fazie, w której kapitał społeczny jest kapitałem, który będzie decydował o rozwoju, to prawdopodobnie się do niej zbliżamy. A być może już jesteśmy, bo przecież dochód narodowy na mieszkańca w Poznaniu jest porównywalny z wieloma aglomeracjami Europy Zachodniej, takimi jak Drezno, Lipsk, niewiele niższymi niż takie jak Hanower na przykład. A więc prawdopodobnie jesteśmy już w tej fazie rozwojowej. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy stawiać oczywiście na infrastrukturę, bo nie możemy o tym zapomnieć. Powinniśmy stawiać oczywiście na rozwój kapitału ludzkiego, a więc na wykształcenie społeczeństwa, szczególnie wykształcenie techniczne, bo to ma znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki. Ale powinniśmy także uzupełnić to trzeci ważny element, budowanie kapitału społecznego, który w odróżnieniu od kapitału ludzkiego związanego z wykształceniem technicznym jest bardziej nastawiony na wykształcenie humanistyczne, na budowanie związków. W jakich dziedzinach buduje się kapitał społeczny? Kapitał społeczny przede wszystkim budowany jest w sytuacjach wielkich napięć społecznych, wojen, kataklizmów, bo wtedy buduje się jedność społeczna. Oczywiście to nigdy nie jest w zamierzeniach żadnych władz miejskich. Pokojowy sposób, mówię pokojowy w cudzysłowie, budowania kapitału społecznego, to przede wszystkim dwie dziedziny życia publicznego. Sport, który wywołuje pozytywne emocje, i kultura, która pokazuje różnorodność i wskazuje na różne możliwości aktywizacji osobowej. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że od kilku lat budujemy budżet, stopniowo przekształcając ten budżet w stronę sportu i kultury. W ostatnich latach, to widać w wieloletnim planie inwestycyjnym, były bardzo silne nakłady na sport. Myślę, że one inwestycyjnie skończą się w podstawowym zakresie za 2 lata. Od przyszłego roku bardzo silnie zaczynamy inwestować w kulturę i to będzie rys inwestycyjny przez najbliższe lata. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że nie jest to tylko i wyłącznie inwestowanie, bo tak wyszło. To jest inwestowanie zgodne z pewną filozofią działania i zgodne z pewnymi tendencjami rozwoju miasta. Ja jestem głęboko do tej filozofii i do tych tendencji rozwojowych miasta przekonany. Ale oczywiście, proszę Państwa, niestety na marzenia, na idee nakłada się rzeczywistość finansowa i debata o budżecie, jeśli Pan Przewodniczący również pozwoli, debata o wieloletnim planie inwestycyjnym, bo tak naprawdę budżet jest tylko pewnym elementem kilkuletniej strategii inwestycyjnej, elementem może najważniejszym, bo pierwszym, ale jednak tylko elementem. To musimy zestawić marzenia, filozofię funkcjonowania miasta z możliwościami finansowymi. Te możliwości finansowe przede wszystkim wynikają z pewnych zmian, które zachodzą na zewnątrz nas. Nie są zależne od naszych decyzji, ale także od tych zmian, które zależą od naszych decyzji. Do zmian niezależnych od nas, ale musimy na to zwrócić szczególną uwagę, są zmiany podatkowe. Szczególnie w jednym podstawowym dochodzie podatkowym, który dotyczy budżetów samorządów, mianowicie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te zmiany spowodowały znaczne zmniejszenie wpływów zarówno do budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie do budżetów dużych miast. A mówiąc szczerze, wygląda na to, że najsilniej te zmiany oddziaływują na budżet miasta Poznania ze wszystkich miast polskich, ponieważ budżet miasta Poznania i mieszkańcy miasta Poznania w największej części w Polsce płacili 40% podatek w 40% skali. W żadnym innym mieście nie było tylu podatników w tej skali podatkowej, co w Poznaniu. Co było informacją dobrą, a jest informacją gorszą, ponieważ oni w tej chwili będą płacić niższy podatek. Dla nas jako mieszkańców dobra informacja jest taka, że więcej pozostanie pieniędzy w naszych kieszeniach prywatnych, ale niestety mniej w budżecie. Druga zmiana zewnętrzna w stosunku do nas to jest zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogólnoświatowej i ogólnopolskiej. W Polsce nie ma kryzysu, ale jest ewidentne zwolnienie rozwoju gospodarczego i niestety wzrost bezrobocia w skali kraju, mniej w skali Poznania, ale ponieważ my mamy udział w podatku krajowym, a nie podatek zbierany tylko i wyłącznie na terenie miasta Poznania. W związku z tym spadek bezrobocia w kraju bardzo silnie oddziałuje na także spadek dochodów miasta Poznania. Ale sytuacja mniejszej aktywności gospodarczej powoduje przede wszystkim mniejsze obroty w zakresie nieruchomości, co wpływa silnie i na możliwość sprzedaży nieruchomości, i na nasze dochody podatkowe. Maleje niestety liczba mieszkańców Poznania. To jest czynnik zapewne taki trochę pośrodku i w stosunku do nas zewnętrzny, obiektywny, a i także taki, który w pewnej części zależy od naszych działań. Maleje co prawda na rzecz aglomeracji, a więc to nie jest tak, że Poznań jako struktura przestrzenna jest niekonkurencyjny w skali polskiej. Jest konkurencyjny także dlatego, że ma najsilniejszą strefę podmiejską. W moim głębokim przekonaniu jedyna skuteczna metoda przeciwdziałania czy zminimalizowania skutków spadku liczby mieszkańców jest współpraca w aglomeracji. Nie podejmowanie silnej konkurencji z gminami, ale nastawienie na współpracę. Choć oczywiście jest możliwa inna strategia, strategia konkurencyjna z gminami sąsiednimi, ale moim zdaniem taka strategia byłaby w skali miasta błędem. Tę strategię też staramy się realizować w tej chwili jako pierwsze miasto w Polsce w takiej skali, budując pierwszą wspólną strategię rozwojową. Chciałbym także zwrócić uwagę, że budowanie takiej strategii rozwojowej jest właśnie elementem budowania kapitału społecznego. Kapitału społecznego w nieco szerszej skali niż tylko w skali miasta Poznania. Po czwarte wreszcie, brak jest niektórych naszych własnych działań, między innymi waloryzacji biletów komunikacji publicznej. Ostatnia, w cudzysłowie powiem, podwyżka dla znacznej grupy odbiorców była obniżką biletów komunikacji publicznej. I tak naprawdę, ponieważ w debacie, która się toczy w prasie, nie wyczuwam woli zmiany opłat za bilety, nawet waloryzacji inflacyjnej, to oczywiście nie byłem w stanie jej założyć w projekcie budżetu. W poprzednich latach zakładałem i to się nie sprawdzało. Myślę, że w tym roku musiałem po prostu zrezygnować z tego założenia, chociaż mimo, że nie jest to popularne polityczne, twierdzę, że to jest błąd polityczny. Błąd, który Rada Miasta, czyli my wszyscy, odebraliśmy prawie 2 lata temu, kiedy podnosiliśmy bilety po 3-krotnej przerwie o bardzo wysoki procent. Odejście od corocznej waloryzacji powoduje, że prawdopodobnie za parę lat będziemy musieli mieszkańcom zafundować znowu skokową podwyżkę cen biletów, co uważam jest błędem. Zdecydowanie lepszą strategią jest waloryzacja przynajmniej raz w roku. Chciałbym zwrócić się w tym momencie do Państwa z prośbą. Proszę Państwa, naszym obowiązkiem jest po pierwsze decydowanie o cenach biletów, ale także wyznaczenie strategii, poinformowanie publicznie, jaka ta strategia wieloletnia w zakresie biletów będzie. Dlatego, że nie należy wracać do tej debaty co roku, tylko realizować strategię, którą się wydyskutuje na kilka lat. My odchodzimy od chęci debaty na temat strategii o podstawowych czynnikach kosztowych funkcjonowania miasta. Powinniśmy to założyć. Ja ze swej strony na pewno deklaruję, myślę, że zrobi to każdy prezydent miasta Poznania, również dlatego, że nie będzie miał wyboru, że taką strategię będzie realizował. Tylko, że ta strategia musi się pojawić. No i proszę Państwa, ostatni element, decyzje w zakresie podatków i opłat lokalnych. Tutaj akurat miasto Poznań jest bardzo konsekwentne i prowadzi tę politykę w sposób dosyć przejrzysty i stabilny. W wyniku tych wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, realizując pewną filozofię funkcjonowania miasta, dysponujemy określonymi środkami, które będziemy mogli zagospodarować w najbliższych kilku latach. W porównaniu z naszymi zamierzeniami, o których dyskutowaliśmy rok temu, co się wydarzyło na plus, co się wydarzyło na minus. Kolejność będzie odwrotna, ponieważ ważniejsze rzeczy wydarzyły się niestety na minus. W związku z tym pozwolę sobie od tego zacząć. Przede wszystkim mamy niższe dochody własne niż planowaliśmy na najbliższe lata jeszcze rok temu. Jak widać, te dochody własne w połowie są mniejsze, przede wszystkim w ramach zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugą najwyższą pozycją są mniejsze niż planowaliśmy podatek, wpływy z biletów komunikacji publicznej i w podatku od nieruchomości. Niższa sprzedaż majątku, przede wszystkim ze względu na brak popytu w tej chwili na ten majątek, chociaż budżet jest skonstruowany wieloletni w ten sposób, że liczymy, że za 2 lata pojawi się ponownie popyt na majątek miejski. Jeśli nie, prawdopodobnie nasza sytuacja będzie gorsza niż dzisiaj przewidujemy. Mamy pewne zmiany w dochodach z Unii Europejskiej. Przede wszystkim dlatego, że część dochodów przesunęliśmy do naszych jednostek organizacyjnych, a więc nie występują one w budżecie miasta, ale są oczywiście zagospodarowane. To są dwa główne wydatki związane z kulturą: Biblioteka Raczyńskich i budowa Muzeum na Ostrowie Tumskim. Rosną nam także wydatki bieżące, przede wszystkim w zakresie oświaty. To jest związane z planowanymi przez rząd podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Także wydatki bieżące nam rosną w wyniku przesunięcia zakupów inwestycyjnych do naszych jednostek zależnych, przede wszystkim do MPK, w związku z tym, żeby MPK mogło realizować proces inwestycyjny zamiast miasta, musimy mu przeznaczyć środki na wydatki bieżące. Jakie działania zadecydowały o polepszeniu sytuacji finansowej miasta? Przede wszystkim te działania, które my przygotowaliśmy jako władze miasta w ostatnich latach. Jednym z ważniejszych jest uzyskanie zwrotu VAT-u z dwóch dziedzin, z komunikacji publicznej i tak naprawdę w mniejszym stopniu, ale czasem ten stopień będzie rósł, z inwestycji w infrastrukturę kanalizacji deszczowej. Stworzenie ZTM-u i pobór opłat za kanalizację deszczową powoduje, że ponad 100 milionów będziemy mogli mniej zapłacić VAT-u do budżetu państwa. To jest istotna różnica. Przewidujemy pewne wpływy z prywatyzacji. To jest oczywiście dyskutowane. Dzisiaj pan radny przyjął pewne oświadczenie. Dzisiaj jest to tylko zamiar prywatyzacji, bardzo wstępnie wyszacowany. Dyskusję, która prywatyzacja dobra wymaga, to jest co najmniej 2 lata dyskusji publicznej. W związku z tym prywatyzacja komunikacji publicznej w części nie jest możliwa wcześniej niż w 2013 roku i ona wymaga oczywiście dobrego przygotowania, wycenienia firmy. Wszystkich dzisiaj to jest duży szacunek możliwych wpływów z prywatyzacji. Przede wszystkim jednak prywatyzacja nie jest nastawiona na uzyskanie wpływów do budżetu, ale na stworzenie pewnego rynku usług docelowego. I to jest głównym motywem, dlatego mówimy o prywatyzacji nie całej komunikacji publicznej, a tylko komunikacji autobusowej, ponieważ dzisiaj w warunkach poznańskich trudno sobie wyobrazić, chociaż teoretycznie jest to możliwe, żeby pojawiła się konkurencja w zakresie świadczenia usług tramwajowych, przewozów tramwajowych. Natomiast w komunikacji autobusowej jest to możliwe. Liczymy, że we współpracy chociażby z gminami sąsiednimi pierwsze elementy konkurencji o nowe linie się pojawią już w najbliższym czasie. Z tym, że to wyraźnie także podkreślamy, konkurencji o nowe linie, ponieważ komunikacja publiczna w Poznaniu ma podpisany kontrakt na istniejący system. No i proszę Państwa, ostatnia zmiana, która jest tak naprawdę zmianą bardzo istotną. Zwiększyliśmy możliwość zadłużania się, wyłączając z długu publicznego kredyty zaciągane na projekty unijne. To jest ustawowo możliwe. Proszę tylko zwrócić uwagę, że to oznacza, że w okresie realizacji projektu unijnego dług zaciągany na ten projekt nie liczy się do zadłużenia, natomiast po zakończeniu realizacji projektu on wchodzi do długu miejskiego, do wskaźników zadłużenia. To także oznaczało, że przy konstruowaniu całego wieloletniego planu inwestycyjnego ważny jest również harmonogram realizacji projektów unijnych. Przede wszystkim płatności. Ten harmonogram jest przygotowany z dokładnością do 1 roku, bardzo dobrze wyważony, tak aby można było utrzymać cały czas płynność finansową. To był jakby główny zabieg, proszę zwrócić uwagę, że mimo spadku dochodów, co powinno skutkować spadkiem możliwości zadłużenia, dzięki przesunięciu i wyłączeniu z zakresu długu uzyskujemy aż dodatkowe 400 milionów złotych możliwości inwestycyjnych. Jak to wygląda bilansowo w najbliższych latach? Na lata 2010-2013 przewidywaliśmy wydatków inwestycyjnych na 4,3 miliarda. Biorąc pod uwagę możliwości zadłużenia i spadek naszych dochodów, to oznacza, że w tym samym okresie spadek naszych możliwości inwestycyjnych w wyniku tych rzeczy in minus, in plus wynosi 1,1 miliarda, czyli nasze inwestycje na lata 2010-2013 spadłyby do 3,2 miliarda. Dochodzi nam jeszcze jeden rok, 2014, który daje nam też jakieś możliwości działania, szacunkowo wyceniane zaledwie na 300 milionów. W związku z tym łącznie musimy zmniejszyć nasz wieloletni plan inwestycyjny o 0,8 miliarda złotych. Proszę Państwa, jak to wygląda w poszczególnych latach? No z grubsza wygląda tak, że wracamy do poziomu inwestowania wieloletniego planu inwestycyjnego z lat 2008-2012. Czyli tak naprawdę cofamy się o dwa lata wstecz, możemy tak powiedzieć, z naszym poziomem inwestowania. Niestety to nie jest tak, że ten cały poziom inwestowania jest równy w poszczególnych latach. On stopniowo będzie malał. Utrzymamy 3 lata wysoki poziom inwestowania. Te 3 lata związane są z dwoma elementami. Po pierwsze, z przygotowaniami do Euro 2012, dlatego że wiele inwestycji dobrze byłoby, gdybyśmy skończyli przed Euro 2012. I to nie tylko tych inwestycji, które są związane bezpośrednio z organizacją zawodów, jak stadion i okolice stadionu, ale także tych, które są związane z budową układu komunikacyjnego funkcjonującego dla całego miasta, chociażby jak tramwaj na peron 7, czy przebudowa ronda Caponiera, czy nawet z inwestycjami w zakresie kultury, które dobrze było, gdybyśmy potrafili wykorzystać przed tym okresem. To oznacza, że bardzo silna mobilizacja przez najbliższe 3 lata oznacza spadek możliwości inwestycyjnych w kolejnych latach. Jak Państwo widzicie, 2012, a szczególnie 2013 i 2014 będzie oznaczał spadek możliwości inwestycyjnych do poziomu prawie 10% budżetu z 30%, a więc z poziomu bardzo wysokiego. No, prawda jest taka, że utrzymujemy ciągle najwyższy poziom inwestowania. W jaki sposób będziemy finansować swoje przedsięwzięcia inwestycyjne? Proszę Państwa, pojawia się nowe wydarzenie w historii Poznania, którego dotychczas nie było, to co jest poniżej zera. Mianowicie saldo operacyjne netto. W wyniku zmian finansowych, o których mówiłem, po raz pierwszy będziemy mieć ujemne saldo operacyjne. Czyli różnica między naszymi działaniami bieżącymi obniża nam, a nie podwyższa zdolność inwestycyjną. To jest, przykład, byliśmy miastem, które miało najwyższą nadwyżkę operacyjną netto w Polsce. W tej chwili niestety wszystkie miasta w Polsce duże będą mieć deficyt operacyjny. Poznań także. Ten deficyt oczywiście musimy zmniejszyć. Stąd powiem tak naprawdę, jakie działania perspektywiczne musimy przyjąć, jaką pewną filozofię działania, ale to pozwolę sobie powiedzieć na końcu. No niestety także pokazuje, jak będzie wyglądała obsługa zadłużenia. Trochę uprzedzę, obsługa zadłużenia zaczyna wyrastać do jednej z ważniejszych pozycji budżetowych. Będzie się plasowało na 3., 4. miejscu po stronie naszych wydatków. Widać, że tak naprawdę bardzo silna obsługa zadłużenia, przede wszystkim spłata przypadnie na lata 2015-2020, czyli już poza okresem wieloletniego planu inwestycyjnego. Skutek tego jest, że lata 2015-2020 będą latami bardzo chudymi inwestycyjnie. Jak wyglądać będzie prawdopodobnie nasz stan zadłużenia? Proszę Państwa, pełne nasze zadłużenie dojdzie prawie do 85%. To jest właśnie w wyniku tego wyłączenia długu związanego ze środkami unijnymi. Po wyłączeniu tego długu uzyskamy w przyszłym roku 59,9, a więc mieścimy się we wszystkich wskaźnikach. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze Państwu jedną rzecz pokazać, mianowicie jak wygląda nowy wskaźnik limitowania zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku. Chciałbym zwrócić uwagę, że dotychczas Poznań był tym miastem, które najbardziej korzystało na wejściu nowego wskaźnika. W prognozach finansowych przy poprzednim systemie podatkowym Poznań miał najwyższą nadwyżkę w ostatnich 3 latach. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, ten wskaźnik działa tak, mówiąc bardzo trywialnie na tym wykresie, że można się zadłużać wtedy, kiedy słupek zielony jest wyższy od słupka granatowego. Dotychczasowa i ten wskaźnik jest zawsze liczony 3 lata wstecz. Dlatego widać, że jeszcze w latach 2010-2011 ten wskaźnik dawałby nam wyższe możliwości zadłużenia niż dzisiejsze prawo pozwala. Dlaczego? Dlatego, że jest liczony na podstawie dobrych lat poprzednich 3. Kiedy te dobre lata w 2012 się kończą, ten wskaźnik gwałtownie zaczyna przekraczać wskaźnik dopuszczalny. Ponieważ ten wskaźnik wejdzie w 2014 roku jako obowiązujący, wyraźnie widać, że w latach 2014 aż do 2019, do 2018 nie możemy się zadłużać. Dopiero w 2019 roku będziemy ponownie mogli wziąć kredyt, jeśli przepisy w tym kraju się nie zmienią do tego czasu. Tak? Szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, żeby się nie zmieniły, ponieważ to by oznaczało, że wszystkie miasta w Polsce przestaną inwestować, a dzisiaj miasta w Polsce inwestują dużo więcej niż budżet państwa. W związku z tym, jeśli by do tego doszło, to prawdopodobnie załamałyby się w ogóle programy inwestycyjne w Polsce. Trochę się dziwię, że nie ma jeszcze debaty publicznej na poziomie poselskim o tych problemach, bo one tak naprawdę w najbliższych latach po prostu wystąpią. Chciałbym Państwu pokazać, nawiązując do tego, co mówiłem, jak wyglądają poszczególne dziedziny inwestowania w poszczególnych latach. Proszę zwrócić uwagę, że w 2010 roku najwyższą dziedziną inwestowania jest kultura fizyczna i sport. Na drugim miejscu jest komunikacja i transport. Na drugim jest komunikacja i transport, dalej jest zdrowie, środowisko i kultura. W kolejnym roku, 2011, komunikacja i transport zaczyna wyraźnie dominować. Sport właściwie maleje, już tylko kończymy ten zakres, który będzie realizowany, natomiast bardzo silnie wzrasta kultura i sztuka. W latach 2012 już jest taka proporcja bardziej stabilna. Proszę zwrócić uwagę, że kultura fizyczna i sport praktycznie już nie występuje. Natomiast bardzo silnie występuje jeszcze kultura i sztuka, ale oczywiście dominuje ochrona, komunikacja, transport i ochrona środowiska. W kolejnym roku te pozycje są już dużo mniejsze, z wyjątkiem komunikacji i transportu. To wynika z wykorzystania środków unijnych. I podobnie jest w kolejnym roku, 2014, ale następuje bardzo silne spłaszczenie. Proszę Państwa, jeszcze być może krótkie tylko spojrzenie na to, co jest najważniejsze w WPI, co pozostało. Tu być może taka pewna uwaga, ponieważ pada nazwa Nowonaramowicka, ale w budżecie wieloletni plan inwestycyjny zmieścił się tylko i wyłącznie węzeł ulicy Lechickiej z Nowonaramowicką, bez pozostałej części ulicy Nowonaramowickiej, więc tylko samo skrzyżowanie, bez możliwości budowy dalszej części ulicy Nowonaramowickiej. Ale są tutaj tak naprawdę duże projekty i myślę, że projekty bardzo ważne dla oblicza miasta Poznania. Część projektów przesunęliśmy w latach. A część tak naprawdę przesunęliśmy po roku 2014, ale proszę Państwa, przesunięcie po roku 2014 to znaczy, że nie ma ich w WPI. I tak naprawdę dzisiaj nie potrafimy odpowiedzialnie rozstrzygnąć, czy się one znajdą w WPI w kolejnych latach, czy nie. Będzie to bardzo, bardzo trudne. I proszę Państwa, może tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Państwo zwróciliście uwagę, że moje wprowadzenie dotyczyło bardziej wieloletniego planu inwestycyjnego i pewnej strategii finansowej niż rocznego budżetu. O budżecie za chwilę poproszę Panią Skarbnik, żeby powiedziała. Myślę, że ta filozofia jest istotniejsza tak naprawdę niż to, jak jest konstruowany jednoroczny budżet. Chciałbym Państwu na zakończenie zwrócić uwagę na dwa bardzo duże niebezpieczeństwa, które są, mogą się wydarzyć przy takiej konstrukcji budżetu. Pierwsze, chyba jednak mniej prawdopodobne, jest to, że dochody spadną bardziej niż są tutaj wyznaczone. No to oczywiście oznaczałoby, że musimy zredukować nasze wydatki. Te dochody są jednak planowane, mam wrażenie, że bardzo realistycznie, jeśli nie będzie załamania gospodarczego albo dalszych zmian podatkowych, powinny one być zrealizowane. Drugie niebezpieczeństwo jest znacznie poważniejsze. Jeśli Polska przekroczy wskaźnik 55% długu publicznego, to w ramach działań sanacyjnych będzie zakaz zadłużania się. Dla nas zakaz zadłużania się oznacza rezygnację z 70% inwestycji. Jesteśmy w tym momencie niesamowicie zależni od sytuacji ogólnopolskiej. Mogę powiedzieć my, ale i wszystkie inne miasta w Polsce, ale taka jest rzeczywistość. Albo będziemy musieli nieprawdopodobnie zrezygnować z prawie wszystkich wydatków bieżących, tylko że z dużej części wydatków bieżących my zrezygnować prawnie nie możemy. W związku z tym to jest dzisiaj największe ryzyko, niezależne od nas, jeśli dojdzie do przekroczenia 55% wskaźniku długu publicznego. Mamy również tą perspektywę po 2014 roku, nowych wskaźników zadłużenia. To oznacza, że tak naprawdę w naszej filozofii działania powinniśmy zwracać uwagę na wskaźnik, który nie był wskaźnikiem dominującym przy konstrukcjach finansowych, mianowicie na nadwyżkę finansową. Nasza dalsza zdolność inwestycyjna będzie zależała prawie wyłącznie od nadwyżki budżetowej, którą będziemy generować. A więc tak naprawdę dzisiaj musimy zwracać uwagę nie tylko, jakie inwestycje realizujemy, ale także, czy ta inwestycja w przyszłości da nam większe dochody niż wydatki, czy też odwrotnie. Warto pamiętać, że część inwestycji publicznych generuje większe wydatki niż dochody, to jest ich natura. Więc my musimy się bardzo wyraźnie zastanawiać, żeby budować inną relację, żeby budować relację, w której wzrastają szybciej dochody w wyniku inwestycji niż wzrastają wydatki. Jeśli tego nie zrobimy, to prawdopodobnie w 2014 roku pozycja najsilniejszego miasta inwestycyjnie, jakim jest dzisiaj Poznań w Polsce, będzie bardzo poważnie zagrożona, bo wygra tę konkurencję to miasto w Polsce, które lepiej będzie potrafiło budować nadwyżkę operacyjną. Jak powiedziałem, do dzisiaj Poznań był miastem, które najlepiej budowało, miało najwyższą, albo przynajmniej jedno z najwyższych nadwyżek operacyjnych w Polsce. Czy to utrzymamy tak naprawdę zależy w dużym stopniu od nas, a nie od czynników zewnętrznych. Chciałbym poprosić panią Skarbnik o przedstawienie już samej konstrukcji budżetu na 2010 rok.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.